Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Zróbmy sztukę. Dobre hasło. To jest też nazwa fundacji Zróbmy Sztukę. Pani prezes jest z nami, Rita Jankowska.
Dzień dobry.
Która robi sztukę nieustannie. I zazwyczaj razem z Mają Miro.
Dzień dobry.
Współzałożycielką z kolei fundacji Silva Rerum. Prawda?
Tak,
ja może tak dokończę, żeby ktoś pomyślał, kto to jest Rita Jankowska. Reżyserka teatralna, dramaturżka, pedagożka dramy, animatorka społeczna, no i prezeska fundacji Zróbmy Sztukę. Tak?
No niech tak będzie, tak.
No tak, żeby wszyscy wiedzieli, tak, kto tu siedzi i rozmawia. Doktor, powiem ten raz jeden, Maja Miro, flecistka, instrumenty historyczne, improwizatorka, kompozytorka, autorka projektów intermedialnych, no i współzałożycielka i prezeska Fundacji Silva Rerum. I to tyle tytułem wstępu, bo tak naprawdę to chcemy opowiedzieć o tym, co się będzie działo w najbliższym czasie. Będą dwa czytania performatywne, będzie premiera w Teatrze Szekspirowskim, ale też opowiedzieć o tym, co już się wydarzyło i będzie miało swój ciąg dalszy. W każdym razie jakoś tam się odbije to wasze czytanie poematu, Wyjście z Ur, którego prapremiera churalna odbyła się w sierpniu, 26 sierpnia, z udziałem 27 kobiet w Europejskim Centrum Solidarności. I od tego zaczniemy, co? Jak to było, co to było? I od twojego spotkania chyba z Hedy Aliewy.
Tak,
Aliewą.
A mogę mówić bardzo osobiście?
Tak.
No dobrze. Napisałam uderzona jakimiś takimi bardzo osobistymi historiami bardzo bliskich mi kobiet, zaczęłam pisać tekst o stracie i żałobie, o utracie miłości i żałobie po związkach. I gdy zaczęłam pisać ten tekst, jakoś narzuciła mi się moja przyjaciółka Hedy Aliewa, z którą już współpracowałam w projektach teatralnych i dla której, powiem, napisałam już nawet całą scenę teatralną, w której opowiedziałyśmy o gwałtach czeczeńskich, a wcześniej opowiedziałyśmy jeszcze o czymś innym w spektaklu Trafiło je o prawach kobiet w 18 roku. Także z Hedy nieustannie przepracowywałam, jakoś tak byłam w tym jej polu i przepracowywałyśmy razem wspólnie te jej historie. I ona zawsze mówiła: Ritka, mów, bo nam nie wolno mówić. I ja po tym, jak już opowiedziałyśmy o gwałtach, stwierdziłam, że opowiedziałam wszystko, ale była jedna taka historia, której ja nie odważyłam się dotknąć. I to była właśnie historia śmierci jej męża w wojnie czeczeńskiej. A ciągle ten temat jakoś do nas powracał. I nagle siadam właśnie w marcu tego roku do tego tekstu o żałobie kobiet, o stracie. I narzucam się Hedy i myślę sobie, co ty Hedy znowu do mnie chcesz? Już tyle ci napisałam. I gdy kończę pisać ten tekst, wybucha wojna na Ukrainie. I wtedy dostałam taki strzał, że coś jest niemożliwego. I przypłynęła jakaś do mnie niemożliwa fala tej wojny. Musiała mnie dotknąć na tydzień wcześniej i ja wtedy zrozumiałam, że rzeczywiście muszę to napisać, przepisać ten tekst jeszcze inaczej, bardziej uniwersalnie i napisać o żałobie, ale w kontekście, znowu w kontekście przemocy, wojny i tego całego pola, w które kobiety są wmontowane, niestety powiem tak, takiego tego męskiego pola, bo to męskie pole wytwarza wojnę, i kobiety są wrzucone w to pole i poczułam, że tak rzeczywiście to trzeba opowiedzieć. Po drodze się gdzieś tam przestraszyłam, czy mam mandat o tym mówić, ale zostałam gdzieś tam pchnięta tak dość mocno, że tak, że to jest bardzo ważne, trzeba o tym mówić. I wtedy wróciło coś do mnie, co myślałam, że też już jakoś jest od 2 lat za mną, że nie będę już pracowała z grupami, że już nie będę zwoływała tych kobiet, tych zespołów, co do tej pory robiłam nieustannie od kilkunastu lat. I z tym projektem, znowu z tym tematem poczułam, że przecież to muszą przeczytać kobiety. Mhm. Przecież to musi być znowu chór. Przecież to nie może być jeden głos. To my musimy się znowu zsieciować i być takim totalnym megagłosem. No i to się tak stało, zebrałam ten chór kobiet, 27 kobiet na scenie, włącznie z nami, bo też, gdy mówię 27 kobiet, chór, to znaczy, że też ja i Maja, z którą współpracujemy bardzo, bardzo ściśle, bardzo duo od 3 lat. Już nie wyobrażamy sobie, żebyśmy po prostu nie miały być razem artystycznie. I w tak dużym zespole doszło do premiery właśnie, naprawdę po tylko 6 próbach, do chóralnego czytania poematu Wyjście z Ur, z udziałem Hedy Aliewy oczywiście. I powiem tak, zostałyśmy obwołane aktywistkami, co mi się bardzo podoba, ale my byłyśmy aktywistki, ale były też uchodźczynie wojenne z Ukrainy, z Białorusi, więc stworzyłyśmy taki zespół naprawdę kobiet, powiedziałabym, zewsząd.
Ale to było też takie ogłoszenie, wezwanie, apel, tak? One się zgłaszały, czy dokładnie wyszukałyście
je gdzieś? Nie, nabór był tak, jak zawsze ja to robiłam, czyli nabór był wolny. Opisałam, o co mi chodzi, dlaczego je zwołuję, o czym będziemy mówić. I te kobiety przyszły właśnie z takiego klucza, że chcą opowiedzieć o stracie. Oczywiście projekt nam się rozrósł, bo okazało się, że każda przyszła ze swoją stratą, ze swoją śmiercią, ze swoją żałobą. Te śmierci i te żałoby nam się, to pole tych śmierci i tej żałoby tak nam się bardzo poszerzyło. Ten tekst stał się dla tych kobiet bardzo osobisty, intymny, indywidualny, a jednocześnie bardzo churalny. Ja bym tak mogła w nieskończoność.
A ja patrzę na Maję Miro.
Ja kiwam głową.
Właśnie, jak to było, no bo z jednej strony byłaś uczestniczką, jedną z, tak, członkinią chóru, można powiedzieć, no ale z drugiej strony oczywiście kompozytorką. I jak ty jako kobieta, ale też no jako ktoś, kto brał udział w tym spotkaniu kobiet, pamiętasz to, przeżywasz.
To znaczy tutaj chyba trzeba zacząć od tego, że właściwie, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale mam wrażenie, że moja historia osobista była gdzieś zapalnikiem, że ten tekst w ogóle powstał, więc...
Tak była, tylko ja się bałam powiedzieć o tym.
To nie bój się. Myśmy nawet o tym same nie rozmawiały, że tak było, więc to jest pierwszy raz, kiedy sobie to wyznajemy. Ale to
radio!
Prawda. Więc gdzieś zanim zaczęła się wojna, to jakaś taka moja wielka strata tu, ten tekst chyba przywołała pierwotne do życia. Więc nie byłam tam osobą znikąd i bez historii. Byłam częścią chóru, ale w takim sensie, że nie byłam osobą czytającą. Natomiast moja rola, tak jak zwykle w tych naszych produkcjach, była raczej taka, żeby ten tekst tak dogłębnie objąć i wyłuskać jego emocjonalność w dźwiękach. Ja, kiedy pracuję z Ritą, to jest dla mnie taki ogromny, ogromny komfort, że rzeczywiście mogę mówić swoim językiem, bo mam wrażenie, że te nasze języki są po prostu bardzo kompatybilne. Za każdym razem mam też wrażenie, że idę gdzieś krok dalej, jeszcze głębiej, jeszcze bardziej radykalnie. I ja przyjęłam taką strategię. Ja mam jakąś misję. Nie wiem, czy powinnam to przy Ricie mówić.
Tak.
Ale mam jakąś taką misję, że ja widzę geniusz tych tekstów i ja po prostu w taki... chciałabym za pomocą jeszcze dodatkowo... To jeszcze nie jest koniec misji. Dodatkowo za pomocą takiego jednak uniwersalnego... Bo to są teksty złożone, nasycone i genialne moim zdaniem. I moim zdaniem muzyka jest po prostu tym, czym woda w zupie. Przepraszam, że to powiem, bo teraz sprowadzam to do jakiegoś tutaj bardzo prymitywnego świata, czym to w ogóle nie jest. Chodzi mi o to, że muzyka sprawia, że... Ja to tak rozumiem, że moją misją jest dać muzykę taką, która jeszcze ten tekst poda po prostu bezpośrednio, jakby bez udziału umysłu, ciała, po prostu prosto do człowieka, tak żeby stworzyć coś w rodzaju niewidzialnej moim zdaniem, bo niewidzialnego naczynia, w którym to po prostu zostaje temu człowiekowi podane, słuchaczowi podane, tak, że on się tym może nasycić. I to jest moja misja dla Rity.
Dziękuję. Ale ja jestem jej świadoma.
Że ja towarzyszę w jakiś sposób, że staram się naprawdę dogłębnie rozumieć, gdzie my idziemy. I rozumiem to. Rozumiem dlatego, że jakoś już z tymi tekstami Rity obcowałam. Pierwsze były trudne i może dlatego, że bardzo pragnęłam zrozumieć, to zrozumiałam. Teraz już język Rity jest dla mnie jest to dla mnie jasno i jest to po prostu Rita, którą znam i która czuje to, tak? I w ten sposób też w tym czytaniu towarzyszyłam. Czyli tworząc właściwie takie 3 muzyczne ściany, w którym ten tekst może się osadzić i w którym one na tyle są ruchome, na tyle są żywe i niewidzialne równocześnie, że to nie jest pierwszoplanowa muzyka. To jest raczej, ja rozumiem swoją rolę tak, że tworzę jakiś rodzaj emocjonalnej przestrzeni, która w pewnym sensie znika, ale ona znika w ten sposób, że, ten tekst się nią nasyca i go słychać lepiej. I w gruncie rzeczy, no właśnie Hedy po tym czytaniu dokładnie to powiedziała, że, ta muzyka jej pomogła po prostu nawet przełamać lęk przed tym, co, o czym ona tam mówi i co musi przeżyć. No i to było niezwykle wzruszające i piękne.
No a te kobiety, które przyszły po prostu, udzieliłaś mi jakby dostępu do niektórych wypowiedzi.
Tak, bo one są dostępne na stronie mojej fundacyjnej. Nie są, że tak powiem, tajemnicą. Te, które dostałam bezpośrednio gdzieś tam na Messengera, no to oczywiście ich nie upubliczniam, ale te są do odczytania.
I pierwszy z nich to jest to, że no miałam wątpliwości, czy to dla mnie, bo ciągły bieg, prawda, życie zabija w ogóle zainteresowanie, czas, wrażliwość na, sztukę. Jakie były ich reakcje, jaki był ten proces, krótki, bo przecież mówiłaś, że to kilka prób tylko,
krótki,
prawda?
Ale bardzo głęboki.
Ale właśnie, jak one w to weszły? Różne na pewno osoby.
Jak przeczytałam według swojej metody na pierwszym spotkaniu ten tekst, Wyjście z Ur, to widziałam ten popłoch, żeby chyba się wycofać, bo nie umiemy tak tego przeczytać. A ja wtedy im powiedziałam, a możemy spróbować? A możemy spróbować? No, możemy spróbować. I jak okazało się, że potrafimy to przeczytać tak, jak ja to usłyszałam i tak jak nimi, że tak powiem, za Maju, pomóż mi, ja nie...
Zadyrygowałam.
W ogóle dziewczyny mi obwołały dyrygentką słów. Bardzo piękne i dziękuję. Więc w momencie, gdy ja się stałam tą dyrygentką słów i one przekonały się, że za pierwszym czytaniem to się uda, że kobiety potrafią churalnie przeczytać, to wtedy praca już poszła naprawdę z kopyta i potem już tylko pogłębiałyśmy sensy, naczytywałyśmy. I to pozwoliło im w tak krótkim czasie wejść tak głęboko w ten tekst, że doszło tam do takich niesłychanych rzeczy, o których ja powinnam mówić, bo one nie są jakby tajemnicą, to po prostu się wydarzyło publicznie. Po pierwsze to, że sama Hedy po prostu po próbie generalnej chce to opowiedzieć. Zakończymy ostatnie zdanie na próbie generalnej i Hedy zaczyna płakać. Ja siedzę frontem, przodem do chóru, prawda? Za Hedy zaczyna płakać i woła: ja przebaczyłam, Ritka, ja przebaczyłam. A ja do niej, siedząc jeszcze centralnie, mówię: Hedy, ja wiem, że ty przebaczyłaś. Wiem, że przebaczyłaś. A ona: nie, Ritka, ja teraz, w tej chwili ja przebaczyłam. Doskakuję do jej kolan, biorę w ręce jej ręce. Ona mówi: ja teraz przebaczyłam, ja ci dziękuję, Ritka, ja teraz przebaczyłam wojnie. W tym momencie wszystkie zaczynamy po prostu płakać. To, co się dzieje, no to nie konfrontowałyśmy to, ale siedziałyśmy i płakałyśmy po prostu na tej scenie, bo Hedy uwolniła wojnę po kilkunastu latach od wojny czeczeńskiej. I tam się wydarzały takie rzeczy w nas, ja myślę, niektóre zostały zwerbalizowane, opowiedziane, ale samo to, że miałam taką ideę wyśnioną, że na końcu tego poematu podchodzimy do takiej tablicy na ścianie sceny, takiej tablicy szkolnej czarnej i kredą zapisujemy te nasze daty i imiona. I było tyle takiego niepokoju, i ja mówię: proszę, podejdźcie potem z tą kredą, przełamcie tą kredę, pójdźcie do publiczności, do kogoś bliskiego, do obcego, przełamcie tą kredę. Niech też napisze swoją datę i swoje imię. No i taki popłoch w grupie. Ja mówię: to będzie performatywne. A jak nie zrozumie, jak nie będzie wiedział, co ma napisać, a jak to, a jak tamto. Ja mówię: podejdź. Ja nie wiem, ja tego nie reżyseruję właśnie, to jest performatywne. Podejdź, podaj kredę, zobaczysz, co się wydarzy. I to miało być tak, że my najpierw będziemy pisać, ściana, tablica nie była zbyt duża, więc miałyśmy rotacyjnie podchodzić. Jeszcze połowa grupy, połowa chóru siedzi, a już idą ludzie z publiczności, idą ci nasi uczestnicy z tamtej strony zapisywać swoje imiona i swoje daty. I to był tak niemożliwy moment dla mnie. A że jakoś poczułam, że to, co poczułam, że to będzie wydarzenie nasze wspólne z obu stron, i chóru, i tamtych ludzi, którzy przyszli uczestniczyć w tym naszym poemacie. I to się wydarzyło, więc moim zdaniem robimy coś, co przekracza teatr. I jestem tego świadoma coraz mocniej, coraz głębiej, że to, co robimy razem z Mają, i Maja mocno w tym uczestniczy, a to, co powiedziała o muzyce, ja to tak dokładnie czuję, że my wytwarzamy takie wspólnie pole, które pozwala na naprawdę bardzo niesamowite przekroczenia tych, którzy dają się wciągnąć w to pole. Mhm.
To nawet w czasie pracy czuć, że tak od strony formalnej chciałam powiedzieć, że w ogóle twoje teksty już w sposób ich zapisu i ja myślę, że już na tym etapie, kiedy one powstają, że ty masz właśnie taką dużą, duża jest ich muzyczność w sensie takiej jakiejś rytmiczności, takiego kierunku prowadzenia tych słów, że to wszystko już tam jest. I to po pierwsze, a po drugie, kiedy egzekwujesz ten sposób wykonywania, ty mówisz swoją metodą i to tak chyba jest rzeczywiście, że to jest twoja unikatowa metoda, to dzieje się coś takiego i zauważyłam, że to nie jest pierwszy projekt, w którym się to dzieje, że im bardziej się te słowa proste, bardzo proste, to jest taka kwintesencja właściwie, im częściej się je mówi na tych próbach, tym później w domu nagle ni stąd, ni zowąd przychodzi zdanie Rity, a nawet często bardzo długo po tym projekcie. Jadę samochodem i myślę, o, Rita nazwała to tak i to dokładnie jest to. Że ta kwintesencja w którymś momencie jakby pomaga zrozumieć własne doświadczenie i upewnia w tym, że no, rzeczywiście nazwałaś coś. Nazwałaś jakieś bardzo duże doświadczenie, uniwersalne często. I to towarzyszą te słowa bardzo długo. I myślę, że to się też dzieje w czasie tych projektów, że te osoby po prostu chodzą z takimi wyrywkami, jakieś tam trzy wersy. Dla każdego pewnie jest to są te jego wersy, tak? Ale zauważyłam to, że to właśnie chodzą i potem, a no to tak, bo Rita to mówi tak. I nagle twoje słowa stają się po prostu tą skróconą nazwą, tak jakby powiedzieć chleb dokładnie na ten wyrośnięty kawałek drożdżowo-mączny i tak dalej. Tak jakby faktycznie potrafisz nazywać i to działa.
Tak, to ja taki feedback dostaję od już bardzo dawna, że dziewczyny w kuchni albo do męża mówią moimi tekstami, ale dla mnie najpiękniejsze jest to, też nie chciałabym tej rozmowy tak zdominować, że mówimy o mojej twórczości, bo mamy mówić o wspólnych projektach, ale jest coś takiego, że, znaczy chcę wyraźnie to podkreślić, że ja się bardzo cieszę, że to się staje uniwersalne i że możemy dopraszać. Nie zawsze tworzymy takie churalne zespoły, prawda? Ale zawsze dopraszamy, budujemy tak naszą narrację wspólną razem z Mają i też miałyśmy takie recenzje, że ci widzowie, którzy nazywani są widzami, oni wychodzą i już mówią, nie byliśmy widzami, byliśmy uczestnikami. Mhm. I myślę, że to jest najcenniejsze, co można osiągnąć w teatrze.
Za chwilę rozmowy ciąg dalszy, a teraz zanurzmy się w ten świat trochę inaczej poprzez muzykę i oczywiście słowo.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
W studiu Rita Jankowska i Maja Miro rozmawiamy o waszych wspólnych projektach. Wysłuchałam i przyznaję, że spłakałam się słuchając opowieści o wyjściu z UR, o tym poemacie, o wspólnym churalnym czytaniu w Europejskim Centrum Solidarności. To było 26 sierpnia. Ale jakieś fragmenty tego poematu pojawią się też w waszym czytaniu performatywnym niebawem, tak? 7 października. No i w ogóle rozumiem, że to chyba gdzieś będzie dalej żyło. Nie wiem, czy w churalnej interpretacji, czy w innej.
No bardzo trudno churalną tę interpretację gdzieś jakby pchnąć dalej, no bo umówmy się, tak duży zespół, no to z nim nie pojedziemy gdzieś w Polskę. Dlatego tak, na pewno będziemy fragmenty czytać podczas Nocy Księgarń 7 października w wydawnictwie Marpress, gdzie rozpoczynamy cykl takich dwóch czytań. Krwawią purpurowo kwiaty hiacyntu, ale to za chwilę, więc tam. Druga rzecz, dostałyśmy zaproszenie ja i Hedy, żebyśmy przeczytały to na dwa głosy, czyli poemat o stracie, żebyśmy przeczytały na dwa głosy w Galerii Prześwit w Warszawie. I zobaczymy, co dalej, bo uważam, że nadal jesteśmy w tej strefie straty, strefie żałoby i nadal potrzeba oswajać to i pozwolić temu się, że tak powiem, uwalniać również językiem i w polu sztuki. Więc mam nadzieję, że ten tekst nadal będzie żył.
Ale też wydaje mi się, że gdzieś zbliżyliśmy się do formuły, która dla nas działa, takiej formuły wypowiedzi. Że być może nawet jeżeli ten tekst będzie żył w jakiś swój sposób, to nie jest ostatni tekst, który w ten sposób się właśnie pojawia, że jest rodzaj grupowego działania, że to jest czytanie na znaczący temat i myślę, że to jakoś, nie wiem, czy tak też no, czujesz, że to tak. Się stało jakieś bliskie temu, jak chcemy działać.
Tak, bo ja, tak jak mówiłam wcześniej, myślałam, że już to jest jakby za mną, że ta praca z grupami. No ale jednak nie. Jednak widzę, że to robi tak dobrze nam wszystkim i że to jest naprawdę ważne, żeby zwoływać nas w tą przestrzeń sztuki, no żebyśmy właśnie zrobili razem takie rzeczy. Robiły, to ma sens. To jakoś nas buduje między nami inne więzi. Ja w ogóle jestem jakoś tak sfokusowana na budowanie więzi, tak? Bo to najważniejsze jest to, żebyśmy przestali się dzielić. Chyba w tych wszystkich naszych projektach chodzi mi o to, żebyśmy przestali się dzielić na białe, czarne, nie wiem, wysokie, niskie, słyszalne, niesłyszalne, nie wiem, brzydkie, nieczyste, nie wiem. A czyste, brudne, piękne, brzydkie, kobieta, mężczyzna. Chyba w tych wszystkich projektach chodzi mi o to, żebyśmy coraz bardziej byli jedno. I takie zwoływanie chórów i kobiet i grup powoduje, że ten głos staje się totalny i on nie jest już indywidualnym głosem jakiejś tam artystki czy jakichś dwóch artystek, tylko budujemy narrację, która ma inne znaczenie. Ja myślę, że to inne znaczenie chóru kobiet ma dzisiaj w świecie niebagatelne znaczenie, ponieważ bardzo często jest tak, że było tak z wybuchem wojny. Dostaliśmy wszyscy takie uderzenie. Co tu teraz zrobić? Jak zareagować? A gdzie pobiec, spakować jakieś paczki? Popłoch. No bo nie chcemy być bezsilni, nie chcemy być bezradni, chcemy jakoś zareagować. Ja sama, no to ja pójdę na tą bramę stoczni też tam pakować. Ale po 2 tygodniach dziewczyny mi zaczęły pisać, że są wyczerpane, wykończone, bo właściwie to nie tak. I wtedy ja też się wycofałam, stwierdziłam, nie no, zostań przy swoim, nie musisz pakować paczek. Okej? Okay? Może to nie ma zasięgu nie wiadomo jakiego. Może to nie poszło na Polskę, ale my tutaj, w tym naszym środowisku gdańskim, jednak jakiś wers jest nasz, wspólny. I ten wers powoduje to coś. On nie jest już moim indywidualnym wersem. Nie jest moim indywidualnym poematem. on robi jakąś wyrwę, jakąś szczelinę, że my myślimy tak, my kobiety, a szczególnie chodzi mi o myślenie kobiet, o to, żebyśmy nie dały się, żebyśmy, w ogóle uważam, że teraz jest taki czas kobiet, kiedy one odważają się mówić, my tak myślimy, nie mówcie, że to jest za miękkie, nie mówcie, że to jest takie, asiakie i owakie, że to jest nie tak, że nie tak się zmienia świat, a my mówimy tak, tak się zmienia świat i my tak chcemy zmieniać świat takim językiem. I ten język jest intymny, mocny, osobisty,
nieprzemocowy.
Nieprzemocowy.
No dobrze, to teraz cytat starożytny. Jak hiacynt, który w górach depczą pasterze, a jego purpurowy kwiat krwawi. I stąd tytuł waszych performatywnych czytań, czyli z Safony.
Rzeczywiście przygotowujemy się do dwóch czytań. Ten pomysł wyniknął z takiej próby, którą podjęliśmy w zeszłym roku w ramach organizowanego akurat przez moją fundację cyklu Miliardowa Audiosfery, która również obraca się wokół kobiet, głosów kobiet, tym razem wokół głosów kobiet artystek. On składał się z takich podcastów, w których miałam przyjemność rozmawiać z twórczyniami, w tym roku z wykonawczyniami, będzie druga część tego projektu, przepraszam, bo już dążę do tego sedna, ale oprócz tych podcastów były też spotkania live. I na jednym z tych spotkań wypróbowałyśmy z Ritą rodzaj takiego duetu, w którym mamy tekst wybrany, ale reszta dzieje się pod wpływem impulsu improwizacyjnego, czyli to, jak ten tekst zostanie wykonany, to, co tam się pod nim zagra. I takiej próby dokonałyśmy z fragmentami jeszcze nieopublikowanej powieści Rity. I to była świetna próba. Ja poczułam, że rzeczywiście doskonale gra się do tego, do czegoś ad hoc w taki sposób, że ta muzyka po prostu tworzy się dla mnie w kontekście jeszcze nieznanego mi tekstu, bo ja słyszę głos Rity i reaguję na niego. Ricie inaczej zupełnie się czyta, kiedy ta ścieżka druga tam gdzieś drąży pod spodem. I postanowiłyśmy tym razem zrobić również bardzo kobiece w wyborze teksty, bo pierwszy wieczór w ramach Nocy Księgarń będzie antologią tekstów Rity. Drugi w listopadzie to właśnie będzie odkryta gdzieś po drodze przez nas w osobistych rozmowach i zwierzeniach Safona.
Powiedz, dlaczego Safona i właśnie, co nas w niej kręci?
No.
W Safonie. Że ona jest niedokończona.
Tak. Częściowo właśnie to, że pozostały teksty, które są po prostu szczątkowe, przetłumaczone tylko pojedyncze wersy, dwa wersy i zobaczymy, co się wydarzy, bo być może coś się wydarzy, że to się jednak skończy w tego wieczoru. Niektóre z tych
czyli
wersów
będą też dopowiadane, tak? I tylko dogrywane.
Tak. Ale też chyba nas w niej kręci to, przynajmniej mnie, że tam jest wielka moc i wielka próba opisania zawiłości tego, czym jest właściwie miłość. I taka miłość z jednej strony jakaś prosta fascynacja, z drugiej strony miłość wielowątkowa do wielu osób w przestrzeni życia, a z trzeciej mam wrażenie, że Safona bardzo często mówi w tych wierszach o właśnie odpuszczaniu, rozstawaniu, oddawaniu, o tym, że coś jest niemożliwe, jakby spostrzega to, że bo tam bardzo dużo jest, nie wszystkie, ale jest bardzo dużo wątków miłości kobiecej i ona często opisywana jest jako niemożliwa, czyli ona obserwuje ten swój obiekt z daleka i właśnie szczególnie dla mnie moc tego, że ona tak jakby uczy się w tej poezji odpuszczać, czy jakby obserwować miłość jest, czy jakaś fascynacja jest, niezależnie od tego, czy ja w tym i mogę być, czy nie w świecie realnym. To chyba to jest to nasze powody, żeby taką postać jednak bardzo współcześnie myślącą i dotykającą naprawdę współczesnej wrażliwości przywołać gdzieś tutaj do życia.
No, tak to brzmi. Czyli to będzie 10 listopada w tym samym miejscu?
Tak.
W
wydawnictwie Marpres.
Tak. Mhm. No, ale jestem szalenie ciekawa waszej premiery.
Tak.
17.
Tak
w Teatrze Szekspirowskim o 19:00. No i teraz kantata performatywna, 5 symfonii, kontratenor będzie?
Tak.
Medytacja nagrane, i wędrówka.
Bardzo dużo słów klucz.
Przez kobiecość i męskość, cykle, mosty, partytury zapisane światłem, cicho, mocno, intymnie, 3 kobiety. No dwie są w studiu, czyli Rita Jankowska, Maja Miro, ale też
Betlen.
Właśnie.
Jest w Warszawie chwilowo.
No i wreszcie tytuł, kobieta, w którą wpisane jest koło. No i teraz wyjaśniajcie, bo
po kolei. To ja zacznę od kantaty, tak. A ty pociągnij.
Skończymy na kole.
Kantata. To zacznijmy tak prosto, że jest to jakiś rodzaj formy muzycznej, w której mamy części, tak jak ja to rozumiem, mamy części takie medytacyjno, kontemplacyjne, czyli arie, nazywają się arie. I mamy takie części, w których coś w rodzaju następuje takiego posunięcia akcji scenicznej, czy też niescenicznej, jakiejś umysłowej akcji, czyli zarysowuje nam realny świat, w którym to się dzieje. I czyli składa się z takich, powiedzmy, paciorków, które się przeplatają, że coś gdzieś się przeprowadza, następnie następuje taka medytacja nad tym, co się zdarzyło. I moim zdaniem w ogóle wszystkie, ale to wszystkie teksty Rity są takie, albo do tej pory zawsze jakby gdzieś czułam, że potrzebne jest tym tekstom takie dociążenie tą realnością. I tu wreszcie pojawił się tekst, który Rita napisała dokładnie tak paciorkowo, że częściowo niektóre z zdarzeń z tych tekstów prowadzą nas przez realny świat, czyli konkretnie jej tam samotną, mocną i trudną wędrówkę w górach, po górach, w czasie, której ona wewnętrznie rozlicza się, i nie wiem, ile mogę powiedzieć przed tą premierą.
Ale to wszystko jest napisane już na Facebookach, że się rozliczamy ze
swoimi wątkami miłosnymi i jakimś takim, chyba ideałem, do czego w ogóle złączenie dwóch osób może prowadzić. Więc niezależnie od tego, że Rita nazwała ten poemat inaczej początkowo, no to ta nazwa kantata jest jakby, nasunęła mi się w sposób oczywisty i w sposób formalny. Jest to po prostu czymś rodzaju kantaty. I jeszcze może tylko kontratenorze powiem, że w tej warstwie kompozycyjnej, którą będziemy tworzyć częściowo z tych partytur świetnych, o których możemy chętnie porozmawiam, ale może nie w tym momencie, tak, nie chcę zdominować teraz ja, to pojawi się tam ten partner w postaci męskiego głosu, który jest głosem bardzo zbliżonym do kobiecego głosu, ale to będzie warstwa tylko nagrana. On będzie po prostu skomponowany wcześniej i włączony w tę linię muzyczną tego wydarzenia.
Proszę. No ja napisałam ten tekst pod tytułem Symfonia Cichego Umysłu. I mówię, Maja, napisałam taki tekst, a Maja go przeczytała, mówi, Rita, to nie jest symfonia, to jest kantata. I to tak, tak już zostało, że zaaplikowałyśmy ten projekt do kultury. Zresztą rzeczywiście go teraz premierujemy dzięki dofinansowaniu miasta Gdańska. I została kantata, która przyjęła tytuł jakiś dla mnie kluczowy, najkrótszego rozdziału w tym całym poemacie, który sparafrazuje właśnie, brzmiał prawie jak ten tytuł, czyli Bogini. To kobieta, w którą wpisane jest koło. Pojmij to. Ja myślę, że ja sama tego do końca nie pojmuję.
Bardzo zen.
Bardzo zen. Ale ta kobieta, w którą wpisane jest koło, to jest właśnie taki mój wers, że ja właśnie czasem jestem w kuchni i sobie myślę, Bożeż. No o coś tu chodzi. Będę to jeszcze właśnie w tym garku z zupą mieszać bardzo długo, bo sama do końca nie jestem świadoma, co do mnie przyszło. Cieszę się, że z tego powstaje spektakl medytacyjny. Cieszę się, że my możemy o tym tak odważnie mówić, że tak mamy potrzebę budowania takich spektakli medytacyjnych, transgresyjnych, takich kontemplatywnych. Bardzo tego ja potrzebuję, myślę, obie potrzebujemy takiej kontemplacji w teatrze, tego właśnie innego języka. Myślę, że to jest taki moment, kiedy ja poczułam, że znalazłam ten język i Maja jest pierwszą osobą, która dała mi takie wsparcie, taką moc do uwierzenia w to, że taki język dobry jest na scenę, tak, że on się obroni. I wierzę, że on się właśnie broni też dlatego, że właśnie idziemy dwutorowo, że łączymy siły. Że on właśnie się dlatego sprawdza, że jak to Maja powiedziała, on się rozpuszcza w tej przestrzeni muzyki.
A tu chyba próbujemy krok dalej, coś zrobić, jakiś mały przewrót. Bo widzę, znowu cały czas ty mówisz koncert, to będzie koncert. I rzeczywiście jesteśmy we dwie, jesteśmy z Patrycją, z którą współpracowałyśmy w zeszłym roku długo nad płytą wspólną. I to już tam troszkę tak właśnie się przegryzłyśmy, że tak powiem. I tutaj dajemy sobie takie wyzwanie, że w dużej części ta muzyka będzie improwizowana. Pewien zarys mamy. Właśnie mamy też różne strategie, o co się tutaj oprzeć tej muzyce, ale rzeczywiście ta muzyka będzie mocno wypełniająca to, co się ma tutaj wydarzyć. I mam wrażenie, że w tym sensie próbujemy rzeczywiście tych dwóch torów tym razem. Że to w pewnym sensie będzie koncert częściowo, a częściowo pewne performatywne działanie właśnie medytacyjno-reporterskie. Ale to jest taki reportaż trochę z wędrówki, ale nie pod tytułem przeszłam tą granią i czwartą ścieżką i skręciłam w prawo, tylko jak to Rita, po prostu skręciłam w prawo i tu i jest reportaż z wnętrza, tak? Bardzo szczegółowy. Bardzo szczegółowy. W jaki sposób i co, jakie tematy się otwierają podczas tej wędrówki i dokąd ta wewnętrzna wędrówka po prostu zmierza. Czyli to będzie taka godzina, w której możemy obserwować właściwie kilka samotnych dni mocnego wysiłku i tego, co się dzieje w głowie, w sercu, w ciele, w kontekście jakiegoś bardzo mocnego i ważnego wątku życiowego.
A to była twoja faktycznie samotna wędrówka taka?
Tak. Dokładnie tak. O tym chyba wystarczy, że to powiem już ze sceny, to tak dziś nie będę o tym opowiadać. To była dla mnie taka wędrówka życia. Natomiast od początku dążyłam do przekroczenia formuły spektaklu teatralnego. Ja bardzo tego nie chciałam nazywać spektaklem i namawiałam Maję, a nazwijmy to właśnie koncertem, a nazwijmy to tak, a tak. Bo może właśnie w ogóle definiowanie takiego wydarzenia jest trudne. Fajnie, jak to ktoś sobie zdefiniuje, ale ostatecznie ja nie potrzebuję takiej definicji.
No, rzeczy chcą być nazwane.
Rzeczy chcą być nazwane.
Jesteśmy w radio, coś trzeba
powiedzieć. Ale mi od środka jest bardzo trudno powiedzieć, jak to zostanie zdefiniowane i jak to zostanie nazwane.
Mhm. Nie? Nie no, kantata performatywna brzmi pięknie. Ja rozumiem, że tam się wiele wydarzy już w czasie premiery, prawda? Ale jednak przygotowujecie to jakoś to komponujesz i tak dalej.
Jak te próby trwają, no. Oczywiście, tak.
To oczywiście to też jest znowu zapytanie, jak to przygotować tak, żeby nie zabić tej wolności już tam. I stąd chyba ta idea partytur ze światła i może tutaj jest moment, żeby do tego wrócić. Bo gdzieś w tych wątkach reporterskich ja czułam, że tam powinny się pojawić konkretne dźwięki, ale ja nie chcę ich zapisywać w taki sposób, że ja wyliczę po prostu, tutaj liczysz do 16 i po prostu robisz, nie wiem, pociągnięcie smyczkiem o czwarty talerz. Już na pewno Patty by chyba spojrzała na mnie i puknęła się w głowę, bo to jest muzyk bardzo intuicyjny, wszechstronny, niesamowita perkusistka i przypuszczam, że my byśmy się męczyły, gdybyśmy reagowały na czwartą sylabę Rity po prostu piątego słowa. To w ogóle nie o to chodziło. I jak sobie zdałam sprawę z tego, że my tutaj mówimy cały czas o jakichś wrażeniach dźwiękowych, które pewne dźwięki będą pasować do tego wrażenia, inne nie, ale jakoś to trzeba zapisać i równocześnie, że one cały czas, no to już jest chyba kwestia tego poszukiwania mojego języka, który jakoś jest kompatybilny z Rity tekstem, że tu chodzi o pewien rodzaj delikatności, trójwymiarowości, w ogóle czegoś, co nie ma konturu i co zupełnie moim zdaniem jest nie do zapisania nutą. Potem myślałam, dobra, graficzna partytura. Ale graficzna partytura też tego nie oddawała. Po pierwsze, może gdybym była plastykiem i miała nieskończone możliwości w ręce, to może tak. Ale właśnie przez przypadek myślenie o tym pomyślałam, że właśnie światło jest dokładnie tym, co ma tę naturę, takich dźwięków, jakie ja chciałabym usłyszeć. I w pewnym sensie my robimy eksperyment, że niektóre z tych części, ja rzeczywiście przygotowuję takie duże płachty, które są w odpowiedni sposób przeze mnie dziurawione, wycierane, przeklejane wielowarstwowo, po to, żeby uzyskać w obrazie czy w odczuciu jakimś sensualnym jakości, które chciałabym usłyszeć w dźwięku. I jak pierwszy raz sobie to zrobiłam, bo rozmawiałyśmy przed wejściem tutaj o zmianach, o meblowaniu nowego mieszkania, właśnie w takim pustym mieszkaniu, które teraz mam. Cztery ściany naprawdę białe, wytynkowane, nic. Nie ma tam nic. Ja tylko powiesiłam tą swoją partyturę, poświeciłam lampką od tyłu i poczułam, że no ja chcę to grać. No to jest dokładnie to. Ja poczułam tak fizyczną więź z tym, że widzę jednak to światło przenikające przez pergamin, że ono gdzieś, że to nie jest tylko nuta z konkretnym konturem, tylko to jest po prostu, to nawet właśnie nie jest gest, bo do tej pory jakoś myślałam gestami, prędkościami, a tutaj jest jakiś sensualny byt świetlny, który ja naprawdę chcę zagrać. I to jest dokładnie to, o co mi chodzi. Jakoś mnie to bardzo, znaczy pokładam w tym duże nadzieje, ale ponieważ zostawiłyśmy to na...
Ale sobie przepraszam, to głupie pytanie. Może ty to czytasz z lewa na prawo, z góry do dołu, czy po prostu widzisz cały czas wszystko? No bo to jest
statyczne. Ja to czytam. Nie. To mam to czytać. I też się zastanawiałam. To nie jest głupie pytanie, bo na przykład się zastanawiałam, jak to, czy mi to idzie z lewa na prawo, z prawa na lewo, z góry do dołu, czy z dołu do góry. I próbowałam wszystkich kierunków, ale mi to jednak idzie z lewa na prawo. Aha. Na przykład z góry do dołu mi to nie działało. To jest po prostu system pewnych otworów, pewnych fakturek, pewnych, który jest zapisany z lewa na prawo i który, tak, czytam, ale to w jaki sposób to właśnie to światło przenika, to jak ja je zatrzymuję, to jak ja je mogę zahamować, rozszczepić, to jest mikroskala. To nie są jakieś... Tak. Fajnie by to było zrobić w wielkiej skali. Może następny projekt. Ale Wiz tego nie musi. Ważne, że Patrycja widziała ja i też jestem ciekawa.
I to jest najfajniejsze.
To jest dla mnie ciekawe, czy w ogóle ten drugi muzyk...
Nieważne, że Wiz tego nie zobaczy.
Ale dla mnie jest ciekawe, że ten drugi muzyk doświadczy tego, co ja. Bo to może jest tylko moja wrażliwość, moja idea, jakiś mój. Odkryłam coś dla siebie. Więc ja jestem w ogóle bardzo ciekawa, czy Patrycja... I ja zamierzam to zrobić dopiero na tej premierze. Ja jej tego wcześniej nie dam.
To jest performatywne.
Aha. No tak, no bo albo to robimy, albo nie.
Robimy.
Tak mi się wydaje. Tak. W każdym razie jakoś wydaje mi się, że to jest, znaczy ja jestem pełna nadziei, że to jest właśnie być może dojście do jakiejś zapisy, które pasuje do tego, co chcę usłyszeć i tak, nie walczę z tym.
Partytura światłem zapisana.
Brzmi to wspaniale, no, nieprawdaż?
No, tak.
Fascynujące.
Bardzo dziękuję za to spotkanie.
My też bardzo dziękujemy.
Bardzo serdecznie.
Naprawdę dziękuję. Otworzyło mi mnóstwo różnych rzeczy w głowie. Też w emocjach, ale też w myśleniu i mam nadzieję, że uda mi się dotrzeć 17 października o 19 Gdański Teatr Szekspirowski, tak? I tak. To będzie właśnie ta kantata performatywna Kobieta, w którą wpisane jest koło. Jakieś fragmenty wyjścia z Ur i różnych innych twoich tekstów 7 października w czasie pierwszego czytania, no a drugie 10 listopada i tam Safona. I pozostańmy w kontakcie w ogóle, bo naprawdę pięknie się z wami jest. Chyba
dziękujemy,
tak to trzeba nazwać.
Dziękujemy.
Rita Jankowska, Maja Miro, Iwona Borawska. Audycję zrealizowała Aleksandra Woźniak.
Jestem z miłości zdrowa!